Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok pozdrawia w drugą niedzielę okresu Wielkiego Postu ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, wielkopostna nauka biskupa Ireneusza Pękalskiego, spotkanie ze świętym Józefem oraz zapowiedź licznych wydarzeń w naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy się oni z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. W tej przepięknej Ewangelii stajemy wobec Boga, Boga wszechmocnego, Boga prawdziwego, Boga, który objawia się nam jako Pan i Zbawiciel, jedyny. I jednocześnie stajemy wobec Boga, który jest nam tak bliski w swojej ludzkiej postaci, w swoim człowieczeństwie. Boga, który jest naszym bratem, który staje się pokarmem naszej wiary w Komunii Świętej. O tym, jak bardzo jest nam bliski, świadczą bardzo konkretne elementy tej Ewangelii. Jezus ukazuje swoją chwałę w towarzystwie Mojżesza, który przyniósł prawo dla narodu wybranego, i Eliasza, pierwszego z grona proroków. To oznacza, że całe prawo i prorocy, czyli cały Stary Testament, znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa, na Niego wskazuje. To bardzo konkretna wskazówka także dla mnie. Podobnie jak największe i najgłębsze pragnienia narodu wybranego, tak też najgłębsze, najszczersze pragnienia mojego serca znajdują swoje uobecnienie, swoje spełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Krocząc z Nim przez życie, możemy być pewni, że jako prawdziwy człowiek zawsze będzie słuchał tego, co mam mu do powiedzenia, a jako prawdziwy Bóg nigdy wobec tych spraw nie pozostanie obojętny i na mojej życiowej górze Tabor także objawi swoją chwałę. A każda modlitwa, zwłaszcza Eucharystia, każdy czas, moment, który poświęcamy na spotkanie z naszym Bogiem, może być dla Ciebie i dla mnie momentem przemiany. Przemiany, której jednak w naszym życiu dokonuje On, czego najpełniej doświadczamy w ramach sakramentu pokuty i pojednania. Bo to w Nim nasze oblicze jaśnieje jak słońce wobec wewnętrznej przemiany, która się dokonuje, a odzienie naszej duszy staje się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna wybielić nie zdoła. Bo szata łaski uświęcającej to istotnie góra Tabor, w której mamy możliwość obcowania, przebywania z prawdziwym Bogiem. W sposób szczególny w Komunii Świętej, którą przyjmujemy dzięki tej łasce. Jest jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć, na który warto zwrócić uwagę, bardzo logiczny argument. Góra Tabor to szczyt. Aby doświadczyć przemiany w swoim życiu, po pierwsze trzeba podjąć pewien trud, wysiłek, zobowiązania. Trzeba w sobie coś stracić, czy to siły, czy własne ambicje, by dać się poprowadzić Bogu, tak jak uczniowie, czasami w nieznane, ale konieczny jest wysiłek, który zaangażujemy w to, by ten szczyt osiągnąć. Na szczycie czeka jednak ona, by dokonać w nas przemiany, by przyjąć ten wysiłek, przyjąć trud. Życiowa Góra Tabor jest przeznaczona nam wszystkim i to na niej usłyszysz, że jesteś Jego umiłowanym synem i umiłowaną córką. Jest jeszcze druga strona oczywiście tego medalu. Zdobycie szczytu to połowa drogi. Ze szczytu trzeba bezpiecznie zejść. Przemiana musi być w nas trwała. Widok mistrza przemienionego zapadł z pewnością uczniom głęboko w serca. I chociaż tutaj Piotr wydaje się zdezorientowany, proponując postawienie trzech namiotów, to dobrze wiemy, że Jan wytrwa pod krzyżem do końca i pytając samych siebie, skąd wziął siłę, skąd wziął tą inspirację, by patrzeć na krzyż ze złą łzą w oku, ale mimo wszystko z nadzieją, trzeba wskazać na górę Tabor. Widok mistrza przemienionego zapadł na pewno uczniom głęboko w serca i dodał siły, by wytrwać na drugiej górze, której jest również przeznaczone zdobyć nam wszystkim. Górze Golgocie. Tej drugiej góry, góry cierpienia w naszym życiu także nie zabraknie. Musimy być szczerzy. Góra Golgota również jest nam przeznaczona. Ale jeżeli Tabor w naszym życiu będzie trwały, a nasza relacja z Chrystusem silna, to Golgota nas nie przygniecie, ale sprawi, że w cieniu cierpienia Golgoty dostrzeżemy blask poranka zmartwychwstania. Mamy być pielgrzymami nadziei, szczególnie w tym roku. I to jest ta nadzieja, która wypływa z trudnych doświadczeń w naszym życiu, że to nie one stanowią sedno doświadczenia duchowego, ale stanowią przedtakt przed porankiem zmartwychwstania. Mamy na to szansę, jeżeli przyjmiemy zadanie od Ojca, które nam dzisiaj powierza, zostawia. To jest mój Syn wybrany. Jego słuchajcie. Słuchaj tego, co Chrystus ma ci do powiedzenia. Przyjmij to ochotnym, otwartym sercem. Podąż za tym, a odnajdziesz w sobie siłę, by życiowa Golgota nie stała się klęską, ale pewną nadzieją na zmartwychwstanie.
Nieskończona najświetniejsza Jezu miłości. Niepojętej i prawdziwej źródło słodkości.
Na derwone.
Ciebie pragnąc, dusza moja już nie przestanie. O dobroci nieskończona, aż Cię dostanie.
Życie.
Wielki Post jest raczej skromnie wyposażony w liturgiczne wspomnienia świętych i błogosławionych, niemniej 19 marca Kościół Powszechny obchodzi uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Niewiele o nim wiemy, ale jednocześnie jest jednym z najczęściej wzywanych świętych. Jego odejście z tego świata owiane tajemnicą było jednocześnie najlepszą śmiercią w ramionach Jezusa i Maryi. W tym dniu będziemy otaczać szczególną troską modlitewną naszego pasterza w dniu imienin, arcybiskupa Józefa Gustka. A już teraz zapraszam do podróży przez barwne i jednocześnie skromne życie świętego Józefa z Nazaretu wraz z pallotyńską grupą medialną.
Dziewiętnastego marca Kościół obchodzi uroczystość ku czci świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny i patrona Kościoła Świętego. Ewangelie niewiele mówią nam o świętym Józefie. Jego imię pojawia się w Ewangelii świętego Łukasza i w Ewangelii według świętego Mateusza. Józef pochodził z rodu Dawida, wykazuje to święty Mateusz w genealogii przodków świętego Józefa. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa, był nim jedynie według prawa żydowskiego, jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić jej na pohańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do swojego domu. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z nią do Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Po nadaniu dziecku imienia i przedstawieniu go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Maryją i dzieciątkiem do Egiptu. Po śmierci natomiast Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni święty Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z 12-letnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał zatem najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy świętym Józefie w ostatnich chwilach jego życia Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. To właśnie dlatego tradycja nazywa go patronem dobrej śmierci. Ikonografia przedstawia Józefa jako starca. W rzeczywistości był on młodzieńcem, w pełni męskiej urody i sił. Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie sławi świętego Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. Józef jest nazywany mężem sprawiedliwym, małżonkiem i oblubieńcem Najświętszej Dziewicy Maryi. Oddany i cichy jest wzorem ojca i męża. Apokryfy i pisma ojców Kościoła wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów i krajów, wielu diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci. W ikonografii święty Józef przedstawiany jest z dzieciątkiem Jezus na ręku oraz z lilią w dłoni. Jego atrybutami są między innymi narzędzia ciesielskie, piła, siekiera, warsztat stolarski, bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka, miska z kaszą, lampa i winorośl. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela, wiernej straży świętego Józefa. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie troszczył się o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
W naszej wielkopostnej wędrówce i nauczaniu kolejna stacja. Swoje słowo do naszych słuchaczy skieruje biskup Ireneusz Pękalski, przekonując, że w gotowości na pełnienie woli Bożej w życiu musi być miejsce także na trud.
Usłysz, Panie, moje słowa, zważ na me wołanie. Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, Królu mój i Boże. Antyfona ta zawiera prośbę, aby Bóg wysłuchał nasze wołanie, którym jest przede wszystkim nasza modlitwa. Podobną myśl zawiera następujący fragment psalmu 84. Panie zastępów, usłysz moją modlitwę, nakłoń ucha, Boże Jakuba, oraz psalmu 85. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Aby nasza modlitwa mogła być wysłuchana przez Boga, powinniśmy, zgodnie z treścią kolekty pierwszej modlitwy mszy świętej, mieć świadomość tego, że bez Niego nie możemy istnieć, że Jego wszechmoc podtrzymuje nasze życie doczesne, że od Niego otrzymujemy wszystko, co potrzebne jest dla zdrowia duszy i ciała. Treść naszych modlitw może być różnorodna. Może to być na przykład modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, modlitwa przebłagalna za nasze grzechy, zaniedbania, albo też prosząca o jakieś konkretne dobra duchowe lub nawet materialne. Modlitwa mszalna zawiera prośbę o to, aby Wszechmogący Bóg udzielił nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu po to, abyśmy żyli zgodnie z Jego wolą. Kiedy żyjemy zgodnie z wolą Boga? Wola Boża to najwyższa zasada, według której powinniśmy dokonywać wyborów, kształtować nasze relacje międzyludzkie. Jest to plan miłości Boga względem każdego z nas, oparty na Jego nieskończonej miłości. Ma on prowadzić człowieka do pełnego i ostatecznego szczęścia. Jednak nie zawsze wola Boża jest łatwa do rozeznania, do przyjęcia, zwłaszcza kiedy domaga się od nas samozaparcia, rezygnacji z naszej woli, z własnych pomysłów na życie. Oczywiście wola Boża nie może być nigdy w sprzeczności z Jego przykazaniami, z objawieniem Bożym zawartym w Piśmie Świętym i tradycji, czy w nauczaniu Kościoła. Jeśli coś jest z nimi sprzeczne, to wiadomo, że tego Bóg nie chce. Czasem jednak coś nie jest w sprzeczności z objawieniem, a mimo to pojawiają się alternatywne rozwiązania. Jak wówczas rozeznać wolę Boga? W takim przypadku należy posłużyć się trzeźwym i logicznym myśleniem, pamiętając, że Bóg po to obdarował nas rozumem i zdolnością myślenia, byśmy z nich korzystali. Ponadto trzeba dbać o właściwe kształtowanie sumienia. Pomaga w tym systematyczna modlitwa, korzystanie z sakramentów oraz współpraca z Duchem Świętym, którego w sposób szczególny otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Przypomnijmy sobie choćby następujący fragment nauczania świętego Jana Pawła II o tym, co to znaczy być człowiekiem właściwie ukształtowanego sumienia. Ojciec Święty w nawiązaniu do słowa czuwam z jasnogórskiego apelu wyjaśnił: czuwam to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jeżeli naprawdę chcemy realizować w naszym życiu wolę Bożą, to musimy być gotowi na podjęcie trudu. Najpierw w jej odczytaniu, a potem w konsekwentnym realizowaniu. W modlitwie pańskiej mówimy: bądź wola Twoja. Wypowiadajmy te słowa świadomie, wiedząc, że ostateczną wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Wszystko, co temu służy, jest dobre, a tym samym Bogu przyjemne. Święty Wojciech podejmował się różnych misji, trudnych misji ewangelizacyjnych. Jego działalność była pełna poświęcenia i miłości do głoszenia Ewangelii. Chciał on żyć i działać zgodnie z wolą Bożą. Rozeznawał, że Bóg chce, aby rozprzestrzeniał chrześcijaństwo w Prusach i wspierać duchowe odrodzenie tych narodów, które po przyjęciu chrztu powróciły do dawnych pogańskich wierzeń. Tym narodom przekazywał też wartości chrześcijańskie i kulturowe, dzięki czemu stał się dla nich symbolem nadziei. Święty Augustyn nauczał, że nadzieja jest matką męczenników. Te słowa możemy z całą rozciągłością odnieść do świętego Wojciecha, biskupa męczennika. Papież Franciszek w bulli zapowiadającej rok jubileuszowy, którą myślą przewodnią są słowa nawiązujące do nauczania świętego Pawła: nadzieja nie może, nadzieja nie zawodzi, napisał m.in. nadzieja wraz z wiarą i miłością tworzy tryptyk cnót, które wyrażają istotę życia chrześcijańskiego. W ich nierozerwalnym dynamizmie nadzieja jest tą, która niejako nadaje orientację, wskazuje kierunek i cel chrześcijańskiej egzystencji. Dlatego Paweł Apostoł zachęca nas: weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Drodzy siostry i bracia, pielgrzymi nadziei, zachęceni słowami świętego Pawła, przypomnianymi przez papieża Franciszka, weselmy się nadzieją zakotwiczoną w Bogu, miłosiernym Ojcu. W ucisku bądźmy cierpliwi, w modlitwie i pełnieniu woli Bożej bądźmy wytrwali.
Ewangelia i życie.
Trochę ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Wspólnota mężczyzn świętego Józefa zaprasza wszystkie rodziny, którym na sercu leży dobro oraz świętość rodzin i naszej ojczyzny, na noc walki za rodziny w uroczystość świętego Józefa. Modlitewne czuwanie odbędzie się w parafii świętej Trójcy w Supraślu 19 marca, a początek o 20. Apostolstwo Dobrej Śmierci archidiecezji białostockiej zaprasza na rekolekcje, które odbędą się w dniach od 21 do 23 marca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Wielkopostny Dzień Skupienia Zelatorów i Członków Żywego Różańca odbędzie się w sobotę 22 marca w parafii Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku. Początek o godzinie 10, a w programie Droga Krzyżowa konferencja Różaniec i Msza Święta, a zakończenie planowane około godziny 13. Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku zaprasza na wykład otwarty Kiedy wiara oddala Cię od Boga. Wykład wygłosi dominikanin ojciec Roman Bielecki. Zapraszamy w środę 19 marca do Archikatedry Białostockiej na Eucharystię o 18, a o godzinie 19 na wykład do Arkad Katedralnych wejście A. Więcej informacji na facebookowej stronie Szkoła Wiary Białystok i na plakatach. Trwa nabór na nowy rok szkolny do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Zapraszamy do odwiedzenia szkoły podczas dnia otwartego 20 marca w godzinach od 15 do 18. Szkoła proponuje ciekawą ofertę kształcenia oraz wychowanie w duchu katolickim na wysokim poziomie, a najpilniejsi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego mogą uczyć się bez czesnego. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Środowisk Twórczych zaprasza zainteresowanych pogłębieniem wiary jako źródła twórczej inspiracji do włączenia się we wspólnotę Tkalnia Kultury Chrześcijańskiej. Pierwsze spotkanie organizujemy w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny we wtorek 25 marca o 19:00 w Starym Kościele Farnym msza święta, a później debata w sali pod arkadami, a więcej informacji na Facebooku i na ulotkach. Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zaprasza do przedszkola przy ulicy Zielnej w Białymstoku. Informacje o przedszkolu i dniach otwartych na naszej stronie internetowej, Facebooku i plakatach. Jest mi niezwykle miło, że ten niedzielny poranek zechcieliście Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że audycja jest także dostępna w formie podcastów i w dowolnej chwili możecie do niej wrócić bądź zachęcić do jej odsłuchania bliskich czy znajomych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za tydzień w kolejną niedzielę Wielkiego Postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ludu Boga, pracy i święty.
Wcielenia, bądź nam świat.